Czy pamiętacie, o jakim Bogu już mówiliśmy? W sensie o tym, jaki jest.
Ostatnio był Pan Zastępu.
Jeszcze raz?
Pan Zastępu.
Tak, a wcześniej?
Wierzę, mocny, dobry, sprawiedliwy, wszechmogący,
dobry,
wierny.
Wierny, zazdrosny.
Mądry.
Sprawiedliwy. Tak. Ostatnio był Pan Zastępów. A jeszcze wcześniej był mocny, wszechmogący. I dzisiaj będziemy wokół tej kwestii dalej rozważać to, jaki jest Bóg. Ponieważ, jak już zauważyliście, to, jaki jest Bóg, różne te cechy, nie wiem, jak to nazwać, atrybuty, to, jaki jest Bóg, się przyplata. Jedno wynika z drugiego. Nie da się tego rozdzielić. Nie da się tego potraktować całkowicie oddzielnie, ponieważ taki jest Bóg. Tak jak my. Każdy z nas jakiś jest. Bo jedno wynika z drugiego. Jeśli jesteśmy sprawiedliwi, staramy się, chcemy być sprawiedliwi i mamy to w sumienia, to też będzie się to przekładać na to, jak będziemy reagować na różne rzeczy, tak? Jak będzie wyglądała nasza dobroć, nasza sprawiedliwość, nasza miłość, nasza mądrość, tak? To wszystko się przeplata. Jedno z drugiego wynika. Bo tacy jesteśmy. Bo jeżeli określamy kogoś w jakiś sposób, to najczęściej na kogoś najlepiej określić, jak się go pozna z różnych stron, prawda? Wtedy można powiedzieć, że się kogoś zna. Słuchaj, ty go nie znasz, to tylko powierzchownie go oceniasz. Ja go znam lepiej, ja wiem, jak on reaguje. Prawda? Często tak jest, że jedni wiedzą o nas więcej, drudzy mniej. I podobnie jest, słuchajcie, z Bogiem. Wielu ludzi zna go powierzchownie. Nie dość tego. Znają go z plotek. Bo sami nigdy nie czytali Słowa Bożego i nigdy nie próbowali poznać, jaki jest Bóg. Albo oceniają Boga poprzez kilka fragmentów Pisma Świętego wyrwanych z kontekstu, które tak naprawdę prawie nic nie mówią. I czasami są konsekwentni w tym, ponieważ ludzi tak samo oceniają. I to jest ich cecha charakteru bardzo często. Ignorancja, powierzchowność, lekkomyślność, tak oceniamy takich ludzi. Niepoważni. Ale bywa też tak, że o ile ludzi się ocenia bardzo dokładnie, o tyle Boga powierzchownie. I to jest czasami, słuchajcie, paradoks. Dlatego my staramy się poznać Boga jak najlepiej. Stąd te moje wszystkie lekcje i przygotowywanie kolejnych prezentacji, jaki jest Bóg, choć to w zasadzie Bóg sam się prezentuje przez swoje słowo. I jeśli Bóg czegoś nie pokaże, to możemy sobie tutaj siedzieć i dużo opowiadać. Natomiast sami wiecie, że coś lepiej widzicie, coś mniej dobrze, gorzej, ale sam Bóg otwiera oczy na to, jaki jest. I albo coś bardziej przemawia do naszego wnętrza, sumienia, do naszych serc, umysłów, a coś mniej. W zależności od tego, co Bóg zechce nam pokazać. I dzisiaj powiemy sobie, no właśnie, otwórzcie Księgę Rodzaju, 14 rozdział. Kiedy Abraham zwyciężył trzech królów, tam odbił swojego bratanka i wracał z tej wojny, to wyszedł na jego spotkanie, pamiętacie kto?
Melchizedek.
Kim był Melchizedek?
On był król Salemu.
Król Salemu i?
Kapłan Boga.
Kapłan Boga
Najwyższego.
Najwyższego. I ten człowiek, ten kapłan, wypowiedział pewne słowa. Zobaczmy sobie od wersetu 18 do 20.
Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.
I dzisiaj właśnie sobie powiemy o Bogu Najwyższym. O królu nad królami i panu nad panami. Popatrzcie na ten fragment. Z czym Melchizedek łączy to, że Bóg jest najwyższy?
Właścicielem nieba i ziemi.
Tak. On jest właścicielem nieba i ziemi. Widzicie, co to oznacza?
Pańska jest ziemia i wszystko, co jest na
tym. Właściciel to jest ktoś, to jest jego własność. I on może zarządcę wyznaczyć. Może wyznaczyć ludzi, którzy się zajmą jego własnością, ale to jest jego własność. Czyli nad nim nie ma już nikogo. Bo właściciel to jest ktoś, kto jest najwyższy, najważniejszy dla tego, co posiada. Ktoś jest właścicielem mieszkania. On je może wynająć. On może tutaj kogoś postawić, kto będzie pilnował tego mieszkania, będzie zarządzał nim, będzie tu mieszkał. Ale mieszkanie jest jego. On jest właścicielem. On może tego kogoś usunąć z tego mieszkania. On może zrobić z nim, co chce. Dlaczego? Bo jest właścicielem. I Melchizedek mówi: niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, ten, który jest właścicielem nieba i ziemi. Najwyższy monarcha. O czym zdecydował Bóg Najwyższy w tym wypadku? Co się stało?
Wydał wrogów w ręce Abrama.
Wydał wrogów w ręce Abrama, ponieważ do niego należy ziemia i wszystko, co na niej jest. Powiedzieliśmy sobie, dlaczego Bóg sam muszę sięgnąć do ściągawki. Pan zastępów, tydzień temu mówiliśmy. Bo on wszystko stworzył. On jest stwórcą wszystkiego. Natomiast tu jest Bóg Najwyższy, ponieważ to, co stworzył, do niego należy. To jest jego własność, ponieważ on to stworzył. I on decyduje, kto jest pokonany, a kto jest wygrany. Bóg o tym decyduje. Najwyższy władca, najwyższy Pan. Zobaczcie kolejny fragment. Księga Liczb. 24 rozdział. Od 16 do 25 wersetu.
Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który ma wiedzę o Najwyższym, który miał widzenie Wszechmocnego, a podając miał otwarte oczy. Ujrzę go, ale nie teraz. Zobaczę go, ale nie z bliska. Gwiazda wzejdzie z Jakuba, berło powstanie z Izraela i pobije książąt Moabu oraz wytraci wszystkich synów Seta. Edom stanie się posiadłością, Seir też stanie się posiadłością swoich wrogów, a Izrael będzie sobie poczynał mężnie. Z Jakuba powstanie władca i wyniszczy resztki miasta. A gdy spojrzał na Amaleka, rozpoczął swą przypowieść tymi słowy. Amalek był pierwszym z narodów, lecz jego końcem będzie wieczna zguba. Potem spojrzał na Kenitów i rozpoczął swą przypowieść tymi słowy. Twoje mieszkanie jest mocne, a swoje gniazdo założyłeś na skalę. A jednak Kenita będzie spustoszony, aż Aszur weźmie cię w niebolę. Weźmie cię w niebolę.
Tak.
Znowu rozpoczął swoją przypowieść tymi słowy. Ach, któż żyw zostanie, gdy Bóg to uczyni? Przypłynął bowiem okręty od wybrzeża Kitim i pognębią Aszur i pognębią też Eber, lecz i oni sami zginą na zawsze. Potem Balaam wstał i odszedł i wrócił do siebie. Balak także poszedł swoją drogą.
Kto to powiedział?
Balaam.
A pamiętacie, jak to było z Balaamem? Od siebie to powiedział? Nie. On, żeby chciał, on chciał mówić coś innego. Ale mu nie wyszło. Bo Pan wkładał w jego usta proroctwa, przepowiednie. I zobaczcie, co Bóg przez Balaama wygłosił do Balaka. I nie tylko. Co zależy od Boga?
Porażka albo powodzenie.
To, jakie królestwo się ostoi, a jakie upadnie. To, jaki król przeżyje i będzie władał, a jaki król zginie. To, jaki naród będzie istniał, a jaki przestanie istnieć. A pośród tego wszystkiego Izrael będzie trwał na wieki. Bo usta Pana to powiedziały. Więc Najwyższy decyduje o losie królestw i królów. Wywyższa kogo chce i poniża kogo chce. Bo jest najwyższym władcą, monarchą. Zobaczmy dwa fragmenty. Słowa Mojżesza i słowa proroka z psalmu. Najpierw Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział. I wersety 6 do 12. Tak, 32 rozdział, od 6 do 12.
Tak to odpłacasz Panu, ludu głupi i niemądry? Czy nie jest On Twoim Ojcem, który Cię nabył dla siebie? Czy nie On Cię uczynił i utwierdził? Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego Ojca, a oznajmi Ci, swoich starszych, a powiedzą Ci. Gdy Najwyższy rozdzielał dziedzictwa narodom, a oddzielał synów Adama, wyznaczył granice narodom według liczby synów Izraela. Działem Pana jest bowiem jego lud, Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem. Znalazł go na pustynnej ziemi i na wielkim, strasznym pustkowiu. Obwodził go, uczył, strzegł jak źrenicy swego oka. Jak orzeł pobudza swoje młode, trzepocze skrzydłami nad swymi orlętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze je i nosi je na skrzydła. Tak Pan sam prowadził go i nie było z nim żadnego obcego Boga. Wzniósł go po wysokich miejscach ziemi, aby żywił się plonami pól i pozwolił mu ssać miód ze skały i oliwę ze skalnego krzemienia, masło od krów i mleko od owiec.
Do 12.
Przepraszam.
I psalm psalm 97. Psalm 97, werset 9 bodajże.
Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów.
Tak, psalm 97, tak, werset 9. Ty, Panie, jesteś najwyższy na wszelkiej ziemi. Czego tu się dowiadujemy o najwyższym? Dlaczego jest najwyższy? Co mówi Mojżesz?
Rozdzielał dziedzictwa narodom. Wyznaczył granice narodom.
Bóg wyznaczył granice narodom. Bóg rozdzielił ziemię. To Bóg wybrał Izraela i dał im ziemię. Ludzie mogą coś zabrać. Ale jeśli Bóg to dał, to wcześniej czy później to będzie i tak należało do tego, komu Bóg to dał. I tu nie chodzi o nasze emocje, słuchajcie. Tu nie chodzi o nasze sympatie. Kogo lubimy, kogo nie. Decyzja należy do Boga. I albo my się wpasujemy w to, co Bóg lubi, albo jesteśmy w konflikcie z Bogiem, ponieważ... To nie ma znaczenia, co my lubimy, co my preferujemy, ponieważ nie my jesteśmy najwyższy. Więc mamy wybór. Albo zaczniemy lubić to, co Bóg i będziemy mieli dokonany dobry, mądry wybór, ponieważ nie będziemy w konflikcie z Bogiem, bo i tak nie da się nic z tym zrobić. Albo będziemy mieli inne preferencje i inne upodobania, tak? I będziemy w konflikcie z Bogiem, ale nic z tym nie zrobimy. Będzie nam towarzyszyć tylko frustracja. Ponieważ Bóg jest najwyższy. To Bóg wyznaczył granice ludom. To Bóg wyznaczył, gdzie kto ma mieszkać. I ostatecznie i tak będzie tak, jak ustalił Bóg. Ludzie mogą różne rzeczy robić, ale ostatecznie i tak będzie tak, jak ustalił Bóg. On wyznaczył granice narodom, tak jak wyznaczył granice mórz i lądów, jak wyznaczył granice nieba i ziemi, jak wyznaczył pory roku, jak wyznaczył drogę słońca i gwiazd, tak wyznaczył granice narodom, bo On jest najwyższy. I wybrał Izraela i sam go wprowadził bez niczyjej pomocy. Nikt Bogu nie pomagał. Pięknie Ezechiel opisał to, jak Bóg znalazł Izraela. Taki poetycki opis, nie pamiętam w którym rozdziale. Kiedyś przy jakiejś okazji znajdę to i przeczytamy sobie. Czyli Bóg Najwyższy rozdzielał dziedzictwa narodom, wyznaczał granice, wybrał Izraela i sam go prowadził bez niczyjej pomocy. Albowiem Ty, Panie, jesteś najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkie narody. 2 Samuela, 22 rozdział. 2 Samuela, 22 rozdział. Dwudziesty drugi rozdział. coś chyba pomieszałem. Nie, dobrze. Druga Samuelowa, 22 rozdział. Dobrze. To ja się znalazłem, przepraszam. 22 rozdział i 14 werset. To jest fragment pieśni Dawida. Od 12 może nawet wersetu. Krótki fragment, bo to jest cały pieśń, to jest poemat. Natomiast ten fragment od 12 do 14.
Z ciemności uczynił wokół siebie namiot, z ciemnych wód i z gęstych obłoków nieba. Od jego blasku rozpaliły się węgle ogniste. Zagrzmiał Pan z nieba, Najwyższy wydał swój głos.
Tak, i dokładnie te same słowa Dawid powtórzył w psalmie 18, w wersecie 14. Zagrzmiał na niebie Pan, a Najwyższy wydał swój głos. Grat i węgle ogniste wypuścił strzały swe i rozproszył ich, a błyskawicami gęstymi rozgromił ich. Czyli burzą rozgromił wrogów Dawida. Ale Bóg Najwyższy, dlaczego? Bo padnie przed nim każdy wróg i wszystkie żywioły są poddane Bogu. To Bóg decyduje o tym, gdzie co się dzieje. Gdzie spada deszcz, gdzie spada grad. Pan Najwyższy, najwyższy władca, właściciel, on decyduje, co się dzieje na jego własności. On o tym decyduje. I nie ma takiego, który by mógł się mu oprzeć, albo przeciwstawić się temu, albo zmienić to. Po prostu to się nie da. Ale jednocześnie zobaczcie, Bóg ratuje tych, których sobie upodobał. Czyli jest najwyższy, bo ma moc. Nie dlatego, że chce być najwyższy. Wiecie, kto to jest uzurpator?
Ten, kto udaje.
Nie do końca.
Nie dobrze.
Chciałby, przywłaszcza sobie jakieś coś, jakiś urząd, władzę, ale nie ma do tego prawa. Często było tak, że był jakiś ród królewski i oni z pokolenia na pokolenie przejmowali władzę. I przychodził uzurpator, on nie miał praw do tronu, ale on sobie uzurpował to prawo i on po prostu siłą je brał, chociaż nie miał do tego prawa. Nie miał do tego żadnych argumentów. To jest właśnie mniej więcej o to chodzi w uzurpatorze, w postawie uzurpatora. Bóg uzurpatorem nie jest. Bóg jest najwyższy, dlatego on ma pełne prawa do tego, co jest jego własnością, bo on to stworzył. To nie jest tak, że ktoś wdziera się do czyjegoś mieszkania i mówi, dzisiaj będzie moje. Ale nie ma do niego żadnych praw. No można to zrobić gwałtem, tak? Ale prawa własności ma ten, do kogo to należy. Bóg jest właścicielem nieba i ziemi. I nikt mu się nie wedrze. O tym na koniec. Czyli Bóg ma prawa do tego, nabył je sobie w jaki sposób? Bo wszystko stworzył i nad wszystkim ma władzę faktyczną. On rozstawia wszystko tak, jak uważa. Czyli jego władza jest potwierdzona czynami. On ma moc. Tak jak w innym miejscu mówiliśmy, Bóg mocny, wszechmogący. Bóg najwyższy. Teraz kilka psalmów. Psalm 7. Psalm 7. Werset 16 i 17.
Krzywda, którą wyrządzał, obróci się przeciwko niemu, a jego nieprawość spadnie mu na głowę. Będę wysławiał Pana według jego sprawiedliwości. Będę śpiewał w imieniu Pana Najwyższego.
Co mówi Dawid? Za co Dawid wywyższa Boga?
Za jego sprawiedliwość.
Wybawił go od wroga. Tak? Zobaczcie Księga Izajasza, 11 rozdział. Izajasza, 11 rozdział. Wersy 4 i 5.
Ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich ust zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi.
Bóg Najwyższy. Dużo o Dawidzie mówimy ostatnio i w niedzielę. Na świeżo jesteście w temacie. Jak Bóg patrzył na Dawida? Jak go oceniał? Dobrze czy źle? Generalnie dobrze.
Innych porównywał do niego.
Jak traktował wrogów Dawida?
Wybawiał Dawida przed nim.
Tak. Za co Dawid często był prześladowany?
Za wierność Bogu.
Za wierność Bogu. A Izajasz co mówi? Że jaki jest Bóg? On mówi to o Mesjaszu, ale to na jedno wychodzi. Bóg Najwyższy, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli są, najczęściej jest tak, nie mówię, że zawsze, ale często jest tak, że ktoś, kto ma władzę absolutną, jej nadużywa. Z czasem staje się bezkarny, mówimy. Ponieważ nic mu nie zagraża i ten człowiek zaczyna łamać prawo. Zaczyna uważać się za tego, który jest ponad prawem. I staje się niesprawiedliwy. Staje się dyktatorem. Staje się prześladowcą. Nie tak jest u Boga. Bóg jest najwyższy, ale Bóg jest również sprawiedliwy. Bóg nigdy, patrząc na to z perspektywy człowieka, nigdy nie nadużywa tego, jaki jest. Ponieważ On jest najwyższy, ale On jest sprawiedliwy. On jest najwyższy, ale jest mądry. I jest dobry. Jest łaskawy. To się wszystko łączy ze sobą. Czyli fakt, że Bóg jest najwyższy, nie powinno budzić w nas obaw, że coś nam grozi, ale powinno być w nas poczuciem bezpieczeństwa, że skoro On jest najwyższy, to ostatecznie wszystko będzie dobrze. Jesteśmy bezpieczni, ponieważ to On jest najwyższy, nie ktoś inny. Jest sprawiedliwy, a skarci niesprawiedliwych, ale wywyższy sprawiedliwych w ostatecznym rozrachunku. Jaki jeszcze jest najwyższy? Zobaczcie Psalm 21, 7 werset.
Bowiem w Panu pokłada nadzieję i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego.
Jeszcze raz.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego.
Król pokłada nadzieję w Panu. I co, czego może być pewny?
Miłosierdzia Najwyższego.
Miłosierdzia Najwyższego, czyli mądry jest ten, który pokłada nadzieję w Najwyższym. Dlaczego? Bo kim on jest? Królem, tak? No, to nie jest jakiś tam przeciętny obywatel jakiegoś kraju. To jest król. Czyli kto? Władca, ten, który jest nad ludem. Ale nad nim jest Najwyższy. Tak jak pamiętacie Nabuchodonozor. W pewnym momencie, jak zobaczył, jak Bóg wybawił tych trzech jego sług, swoich sług, tak? to on oddał cześć Bogu Najwyższemu. Tak go nazwał. I uznał wyższość Boga nad sobą. Więc król, który pokłada nadzieję i w miłosierdziu Najwyższego, sam potrzebuje miłosierdzia. Czyli jest królem nad królami, bo jego jest ziemia. A on królów ustanawia. Wywyższa i poniża. O tym za chwilę. Psalm 46. Ja potem sprawdzę. Tak, chyba chodzi o ten rozdział Ezechiela 16. Ale teraz nie mam czasu tego sprawdzić. Tak, to jest 16 rozdział, dokładnie. Psalm 46, pierwszych 7 wersetów.
Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza, choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Jest rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże, miejsce święte przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku niego, nie będzie zachwiane. Bóg je wspomoże zaraz o świcie. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. On wydał swój głos i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą.
Który czytałeś psalm?
46.
Od pierwszego. Do siódmego. Tak było?
Jeszcze raz, jak pierwszy werset czytałeś?
Tak.
Jak? Jeszcze raz przeczytaj.
Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu.
Coś nie tak, bo... Właśnie ja... Dobrze, okej, okay, tam też jest. Ja tutaj... Gdański trochę inaczej te psalmy są.
A, inaczej to
Dobrze, ale okej, okay, w porządku. Co o Bogu się tutaj dowiadujemy?
Bóg jest ucieczką siłą.
Tak. Co jeszcze? Co jeszcze tam czytamy?
Że choćby poruszyła się ziemia, to nie musimy się bać.
Tak. Że Królestwo Boga Najwyższego się nie zachwieje. Najwyższy jest najlepszą twierdzą, ostoją. Wszystko się może zachwiać. Jego królestwo nie. Psalm 57. Psalm 57, pierwsze dwa wersety, dobrze?
Zmiłuj się nade mną, Boże. Zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa Tobie. W cieniu Twoich skrzydeł będę się chronił, aż przyjmie nieszczęście. Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca.
Właśnie. Co o Najwyższym mówi Dawid?
Doprowadzi sprawę do końca.
Doprowadzi sprawę do końca. Często jest tak, że jest jakiś urzędnik i on się zobowiązuje doprowadzić sprawę do końca, ale nie doprowadza. Bo albo nie ma mocy i staje przed ścianą, jego możliwości się kończą, albo go zdejmują z tego urzędu. I on już tej sprawy nie doprowadzi. I wtedy, jak to mówimy, szukamy nowych znajomości. Kolejna osoba musi nam tą sprawę doprowadzić dalej, no bo ten już się skończył. Natomiast Dawid wie, że jeżeli Najwyższy się za to wziął, to jego nikt z urzędu nie zdejmie. On zdejmuje z urzędu, jego nie. Czyli Bóg Najwyższy doprowadzi każdą sprawę do końca. Naszą też. Psalm 83. Ostatnio proponowałem, żeby przeczytać ten psalm, bo jest bardzo ciekawy i proroczy. Ale jest tam jeden fragment w tym psalmie, werset 18.
Niech poznają, że jedynie Ty, którego imię jest Pan, Ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią.
Tak, Najwyższy jest ponad całą ziemią. Dlatego jest Najwyższy. I kogo On chroni? W psalmie o kim jest mowa? Kto się sprzysiągł przeciwko Izraelowi? Jak sobie popatrzycie na mapę i na dzisiejszą mapę, to dokładnie ci sami, co tam są wymienieni. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Wszyscy, którzy są wymienieni w psalmie, może nie od razu wszyscy, to jeszcze do tego dojdzie, ale jeśli popatrzycie sobie na to, kto otacza Izraela, to właśnie ci. I Najwyższy chroni Izraela i nikt nie zgładzi ich z powierzchni ziemi, ponieważ tak się kończy ten psalm. Czyli ten, kogo Najwyższy bierze w obronę, zawsze, jak pamiętacie, jak czytacie historię z dziejów Izraela. Często było tak, że ktoś, kto miał kłopoty, uciekał się do króla, ponieważ on był tym, który był w stanie zabezpieczyć, zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast do kogo miał uciekać król? Król albo radził sobie sam, ale wtedy musiał się obawiać sojuszników, ponieważ każdy miał chęć do władzy się dorwać. I często było tak, że takie sojusze, kiedy król szukał pomocy, kończyły się jego śmiercią, ponieważ ktoś przejmował po nim schedę. Natomiast Dawid zaufał Najwyższemu. I kiedy Najwyższy bierze się za ochronę, to ten może czuć się bezpieczny. Ponieważ bierze się za ochronę właściciel, Pan nieba i ziemi, Najwyższy, właściciel. Jeszcze jeden psalm, zanim przejdziemy dalej.
Przepraszam, mam pytanie o słówko scheda, czyli władza, tak?
Nie.
Nie.
Scheda to jest to, co w spadku dostajesz.
Aha, rozumiem. Okay. Teraz panie znałam.
To, co zostaje po kimś. Jego dorobek, jego własność. Psalm 91. Pierwsze dwa wersety. Pierwsze dwa wersety.
Pan mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja uczka i twierdza, mój Bóg, niemu będę ufał.
Tak. Co mówi ten fragment?
Pan jest ucieczką i twierdzą.
Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego. Ten, który mieszka w domu króla.
Nic mu się nie może stać.
W twierdzy. I ma osobistą ochronę władcy. A tym władcą jest Bóg. Dawid mówi, że nadzieja moja I zamek mój to Bóg mój. Moja twierdza, moja warownia to jest mój Bóg. Najwyższy jest gwarantem bezpieczeństwa. Najwyższy jest gwarantem bezpieczeństwa. Ponieważ władza jego się nie kończy, własność nigdy nie zmieni właściciela, i nie ma takiego króla, który by go zdjął z tronu i siebie ustanowił w to miejsce. Dlatego Bóg Najwyższy jest bezpieczną twierdzą i gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę. Zobaczcie Lamentację, 3 rozdział. Trzeci rozdział, 31 do 40 wersetu. Tu jest też ciekawa informacja o Najwyższym. Od 31 do 40.
Pan bowiem nie odrzuca na wieki, a jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego miłosierdzia. Gdyż nie trapi chętnie, ani nie zasmuca synów ludzkich. Miażdżenie pod nogami wszystkich więźniów ziemi, naginanie prawa człowieka przed obliczem Najwyższego, krzywdzenie człowieka w jego sprawie, Pan nie ma w tym upodobania. Któż może powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał? Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zło i dobro? Czemu więc żali się człowiek żyjący, człowiek z powodu kary za swoje grzechy? Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do Pana.
Co mówi prorok? Jaką rzecz mówi o Najwyższym?
Ma obfitość swego miłosierdzia. Okay. To jest według obfitości swego miłosierdzia.
Czego się jeszcze dowiadujemy? Z czyich ust zapadają wyroki?
Z ust Najwyższego.
Z ust Najwyższego zapadają jakie wyroki? Skazujące i uniewinniające. Natomiast jakie to są wyroki? Co mu się nie podoba? To, jakie wyroki wydaje często człowiek. Krzywdzące, niesprawiedliwe, niszczące innych, depczące tych, którzy nie są w stanie się bronić. Takie wyroki mu się nie podobają. I on takich wyroków nie wydaje. Czyli Bóg Najwyższy wydaje wyroki uniewinniające i skazujące. Z jego ust padają te słowa. Czyli Najwyższy, ostateczny wyrok należy do Najwyższego. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wystarczy otworzyć Apokalipsę i przeczytać ją od początku do końca. I wszystko staje się jasne. Jeszcze jeden fragment. Izajasza, 40 rozdział. Werset 21 do 23, do 24.
Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam nie opowiadano od początku, czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi. Jej mieszkańcy są jak szarańcza. Ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny. Ten, który książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością. Nie będą wszczepieni, ani posiani, ani ich pień nie zakorzeni się w ziemi. powieje na nich, wnet usychają, a wicher unosi ich jak ściernisko.
Tak. Więc jaka jest zależność między władcami ziemi a najwyższym?
No oni są poddani wobec Boga.
Tak, ale zobaczcie kaliber różnicy. Chodzi mi o kaliber. Bo czasami jest tak, że jest władca, ale ktoś, kto jest pod nim, jest niewiele mniejszy od niego. Tylko troszkę. Natomiast tu mamy przepaść. Najwyższy, potem długo, długo, długo nic i to...
I szarańcza.
I szarańcza, dokładnie. Więc popatrzcie, jaka przepaść dzieli Stwórcę i właściciela od jego własności. Nie mówimy o żadnym partnerstwie. Mówimy o właścicielu i własności. Bo zarówno ziemia i to, co ją napełnia, jest własnością Pana. O tym mówiliśmy wcześniej. Musimy sobie uświadomić kaliber różnicy, jaka jest między stworzeniem a Stwórcą. I dlaczego On ma imię Najwyższy? To nie jest tak, że ktoś jest najwyższy, bo ma 2 centymetry więcej od tego niższego. To mówimy właśnie o najwyższym i szarańczy. I ten najwyższy jest sprawiedliwy. Ten najwyższy wydaje sprawiedliwe wyroki. Ten najwyższy jest twierdzą dla tych, którzy się go boją. Ten najwyższy jest królem całej ziemi. Ten najwyższy ustanawia i utrąca królów. On wydziela, gdzie kto ma mieszkać i przemieszcza, jak chce. To on o tym decyduje. Trzy fragmenty, 4 w jednym temacie. Izajasza 66, 1-2. Zbliżamy się już pomalutku do końca. Ale jeszcze 3 kwestie sobie omówimy.
Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku? Bo to wszystko moja ręka uczyniła i dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo.
Co mówi Bóg?
Że wszystko jest Jego, niebo jest Jego tronem, a
tak.
Jego nóżkiem.
Jaki mi dom uczynicie? Widzicie, zatrzymam się przy tym chwilę. Pamiętacie, jak Dawid chciał wybudować Panu dom? Pamiętacie tą historię? Jak Dawid chciał wybudować Bogu świątynię. Dlaczego on chciał wybudować Bogu świątynię?
Mieszkał w pięknym pałacu, a Bóg w namiocie.
Jaka była motywacja Dawida? Szczera, on chciał uczcić Pana. Jemu przeszkadzało, że on mieszka lepiej niż Pan w namiocie. Bo tam była Boża chwała. Między cherubinami. W pośrodku cherubinów mieszkała chwała Boża. Ale ten fragment nie mówi o tym, że Dawid chciał zrobić źle. Tylko pokazuje, że Bóg nie mieszka w tym miejscu. Nic mi nie zrobicie, żeby mi przysporzyć chwały. Bo wszystko jest moje. Czyli jeszcze chcesz uczcić Boga, to możesz Go uczcić, ale tylko wtedy, kiedy masz właściwą motywację. Bo jeżeli chcesz uczcić Boga, żeby wywyższyć siebie, albo pokazać, co wspaniałego zrobiłeś, to Go nie uczcisz. I o tym jest ten fragment. Co mi uczynicie? Jakie mieszkanie mi uczynicie? Ziemia jest podnóżkiem moich stóp. I ja to wszystko zrobiłem. To gdzie wy mnie chcecie tutaj wepchnąć? W jaką budynek? Ale Pan powiedział, będę mieszkał. Moja chwała będzie mieszkać tam, tak? Ale chodzi o motywację. I zobaczcie, że na ten fragment się powołał W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, 49 wersecie Szczepan. I zobaczcie, w jakich okolicznościach. No proszę, Kasia.
Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan? Albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka?
Pamiętacie, w jakich okolicznościach to powiedział? Kiedy zarzucano mu bluźnierstwo, kiedy zarzucano mu to, że gardzi tym, co widzi dookoła. To była nieprawda. Tylko on im przypomniał, że ich motywacje są niewłaściwe. Żeby pokazać, pobudzić do myślenia, jakimi motywacjami się kierujesz, skoro to jest najwyższy. Czy ty masz świadomość tego, co to znaczy, że Bóg jest najwyższy? I jeszcze dwa fragmenty. Apokalipsa, 4 rozdział, 2-3. 4 rozdział, 2-3 werset. Wizja tronu Bożego.
I teraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dookoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu.
Jan, żeby móc to obejrzeć, widział to Jan, ale żeby móc to zobaczyć, to co musiało się stać?
Popaść w zachwycenie ducha.
Musiał mieć widzenie. Nie mógł tak o tego zobaczyć. Bo to nie przeżyłby. Więc żeby to zobaczyć, to Bóg dał mu widzenie. To pokazuje, w jakiej chwale przybywa Bóg. Najwyższy. I jeszcze jeden fragment z Hebrajczyków, 12 rozdział. Werset 27.
A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje.
I jeszcze następny.
Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią.
Tron Najwyższego jest w niebie i się nie chwieje. Królestwa runą. Wszystko się skończy, ale Królestwo Najwyższego i jego tron się nie zachwieje, bo on nie jest z tego świata. Bo wszystko należy do Pana. W 6 dni zostały ukończone niebo, ziemia i całe ich zastępy. Tron Najwyższego się nie chwieje. I teraz podsumowanie naszej lekcji. Najpierw Księga Powtórzonego Prawa, 10 rozdział. Przejedziemy przez całą Biblię. Księga Powtórzonego Prawa, 10 rozdział i 17 werset.
Gdyż Pan, Wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów.
Kim jest Najwyższy?
Bogiem Bogów i Panem Panów.
Bogiem Bogów i Panem Panów. Jest Bogiem, Panem Królów i wszystkiego. Czyli jest Król, nad Nim jest Najwyższy. Księga Psalmów, 93 rozdział, 1 werset.
93.
93 psalm, pierwszy werset.
Pan króluje, przyoblekł się w majestat, odział się Pan i przekazał potęgą. Utwierdził też świat, że się nie zachwieje.
Pan utwierdził świat, że się nie zachwieje. To On zdecyduje, kiedy będzie koniec Jego własności. Pierwszy list do Tymoteusza, 6:15. Może kontekst. 13:16. 13:16. Kontekst.
Nakazuję Ci przed Bogiem, który ożywia wszystko i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
Jak jest nazwany?
Jedyny Władca, Król.
Król Królów i
Pan
Panów. Król nad królami i Pan nad panami. List Judy, 25 werset.
Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
Komu?
Jedynemu
mądremu Bogu,
naszemu Zbawicielowi.
Jedynemu naszemu Bogu, Zbawicielowi, niech będzie wieczna chwała. Król królów i Pan panów, jedyny mający nieśmiertelność. Jeszcze dwa fragmenty. Apokalipsa 17:14. Tak.
Oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów. A ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni.
Ilu jest królów nad królami i panów nad panami?
Jeden.
Jeden jest król nad królami i pan nad panami. Jeden jest, który jest najwyższy. Jeden jest, który jest stworzycielem nieba. Apokalipsa 19:16. Na koniec.
Na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Pan.
Ten, który przychodzi na białym koniu. Ma wypisane imię Król Królów i Pan Pan. Najwyższy jest królem nad królami i panem nad panami. Do niego należy wszelka władza i moc. Do niego należy wszelka władza i moc. Bóg Najwyższy, Wszechmogący, Święty, Sprawiedliwy, Ojciec, Syn i Duch. Twierdza dla tych, którzy Mu ufają, jedyny Sprawiedliwy, ale pojawi się ktoś. Otwórzcie Księgę Izajasza, 14 rozdział. Pojawi się bardzo ciekawa osoba. 14 rozdział Księgi Izajasza. XII do XX.
O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiłeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu. Ci, którzy cię ujrzą, będą patrzeć na ciebie i zastanawiać się nad tobą, mówiąc, czy to ten, który wprawił w drżenie ziemię i trząsł królestwami? Ten, który świat zmienił w pustyni i zniszczył jego miasta, a swoich więźniów nie wypuścił z ciemnicy? Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają w chwale, każdy w swoim domu. Ale ty zostałeś wyrzucony ze swego grobu jak obrzydła latorość, jak szata zabitych, których przez to przeszyto mieczem, którzy zstępują do kamiennego dołu, zdeptani jak padlina. Nie będziesz uczestniczył wraz z nimi w pogrzebie, bo zniszczyłeś swoją ziemię i wymordowałeś swój lud. Potomstwo złoczyńców nie będzie wspomniane na wieki.
Najpierw pojawił się ten, o którym pisze Ezechiel. Cherubin usługujący w Edenie. Ale pojawi się jeszcze ktoś, kto jest synem Jutrzenki. Uzurpator. Ktoś, kto niczego nie stworzył. Ale ktoś, kto potrafi tylko niszczyć. I on będzie sobie uzurpował prawo do tego, żeby być najwyższym. Ale nie będzie miał do tego żadnego prawa, ponieważ nie ma tych wszystkich atrybutów, które ma najwyższy. I wydawać by się mogło, że to bez sensu. Bo jak można się równać z najwyższym? Ale pycha czyni ślepym. I pycha czyni głupcem. A koniec głupców jest gorszy niż zmarłych królów. I taki czeka koniec tego syna Jutrzenki. Wniosek? Żaden uzurpator nie będzie w stanie zrównać się z najwyższym i czeka go pewna klęska i hańba. Bo pycha czyni ślepym i pycha czyni głupim. Zaślepia umysł i serce. Wnioski. Jaki pierwszy wniosek macie? Macie jakieś wnioski?
Nam nie boi się, on ma moc, aby nad tym wszystkim panować.
Jest właścicielem, bo stworzył to wszystko, tak? Jest właścicielem nieba, ziemi, wszystkiego, co stworzył. Ponieważ to stworzył.
Jest ponad stworzeniem i żadne stworzenie nie może się z nim równać.
Tak, ponieważ to jest jego własność. Tu kwestia własności wchodzi w grę. Najwyższy, on jest właścicielem.
Kto chce być mu równy, z góry skazany jest na porażkę.
Jest najwyższym władcą we wszechświecie, z pełnym prawem do tytułu. Nie jest uzurpatorem. On ma pełne prawo do tytułu. Ma. Myśmy mówili, ma prawo, ma papier. Ale ten papier to jest taka przenośnia, bo jego papierem jest to, że on to stworzył. Ktoś jest właścicielem domu, bo go wybudował. Mógł go kupić, nabył go, ale jest ktoś, kto wybudował. To jest moje, bo ja to zrobiłem. To jest na tej zasadzie.
Tak samo Bóg stworzył świat i ziemię.
Bóg jest najwyższym władcą z prawem do tytułu Bo. Ustanowił królestwa ziemi, rozdzielił ziemię ludziom i narodom. To On to zrobił. Tak mi się nasuwa w kontekście Izraela, słuchajcie. Jak to wszyscy chcą, żeby ich tam nie było, gdzie powinni być. I jak się miotają, zapominając o tym, że to Bóg ustanowił te granice, a nie ktoś inny. I wszelka próba zmiany tych granic jest skazana z góry na porażkę. Wystarczy otworzyć Księgę Ezechiela i przeczytać, jak to się wszystko skończy. To tak na marginesie. Dalej. On ma moc, aby wydawać wyroki i władać królestwami, ponieważ on utrąca królów i on królów wynosi na piedestał. I nie ma nikogo wyższego władzą od niego, ani nawet równego mu, ani nawet trochę mniejszego. Między jego chwałą a chwałą największego króla na ziemi jest przepaść. Tak, przykład Nabuchodonozora z Księgi Daniela. To przepaść. Nie ma w ogóle porównania żadnego. Żaden uzurpator, tak jak już mówiliście, nie może się z nim równać, ponieważ on nie ma praw ani mocy, żeby przejąć to, co należy do najwyższego. Więc ten najwyższy to jest po prostu ktoś nieosiągalny chwałą dla kogokolwiek. A co możemy powiedzieć o jego sądach, o tym, jak wykorzystuje swoją władzę? Najwyższy, ale sprawiedliwy, bo prawo jest pasem jego bioder, tak? Czyli jest najwyższy, ale daje gwarancję. Widzicie, dobrze jest wiedzieć to o Bogu, bo człowiek wie wtedy, jak do tego podejść, co z tym zrobić, tak? On jest najwyższy, ale jest gwarantem bezpieczeństwa. To nie jest kapryśny ktoś, kto ma władzę i nie wiesz, jak to mówi się przysłowie, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Wiecie, o co chodzi z tym powiedzeniem?
Raz tak, raz się.
Że pan to raz tak, na pstrym koniu jeździ jego łaska. On raz okaże łaskę, a za chwilę cię zabije. Bo taka jest jego łaska. Zaraz ci coś da, tu ci trzy razy tyle zabierze, bo dziś ma zły humor. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jest takie powiedzenie ludowe. Natomiast nie tak jest z Bogiem. Bóg jest gwarantem, że jego łaska jest sprawiedliwa i jego kara jest sprawiedliwa. Czyli najwyższy jest sprawiedliwy i prawo jest pasem jego bioder. Nie ma niesprawiedliwości w jego wszechwładzy. Do niego należy wszelka władza, bo jest królem nad królami, panem nad panami. A jego tron nigdy się nie zachwieje. I jest bezpieczną twierdzą dla tych, którzy są mu posłuszni i oczekują jego ochrony. Cztery pytania na zastosowanie. Czy w moim życiu Bóg jest najwyższym władcą? Zanim odpowiecie, zastanówcie się. Czy nie jest czasem tak, że nasza postawa wobec Boga, życia, decyzji, które podejmujemy, sprawia, że stajemy się w pewnym sensie uzurpatorami? Przejmujemy władzę nad swoim życiem, nie za bardzo zastanawiając się, jaka jest wola Boża. Czy czasami tak nie jest w naszym życiu? Bo możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, możemy nie widzieć tak w ten sposób tego, tak? Ale pamiętajmy, że nasza lekkomyślność, nie powiem głupota, lekkomyślność, może delikatniej, pewność siebie. Może być tak właśnie zdefiniowana. Próba przyjęcia kontroli nad swoim życiem, nad którym chcielibyśmy, żeby Bóg miał kontrolę, ale nie zawsze jest tak, że ta kontrola zgadza się z tym, co byśmy chcieli. I może być czasami tak, że nasze nieposłuszeństwo, nasze złe decyzje mogą być takimi próbami przyjęcia tego, co należy do Boga. Kolejne pytanie. Czy Bóg Najwyższy jest moją twierdzą? Czy faktycznie tak jest? I co to oznacza konkretnie w moim życiu? Jeśli jest tą twierdzą, tak? To co to oznacza konkretnie w moim życiu? Kiedy on taką twierdzą jest? Kiedy jest tak, że ja pod skrzydłami Pana mieszkam i jest super? Kiedy tak jest? Kiedy jest wszystko okej? Bo twierdza nie jest potrzebna wtedy, kiedy wszystko jest w porządku. Wtedy nie potrzeba twierdzy. Twierdza jest potrzebna wtedy, mur bezpieczeństwa jest potrebne wtedy, kiedy następuje sytuacja zagrożenia. Wtedy musimy się schować. Bo kiedy wszystko jest dobrze, to jesteśmy na świeżym powietrzu. Tak, świeci słoneczko, pięknie. Ale jeżeli zbliża się burza, to co robicie? No, ktoś lubi deszcz, okej. Nie twierdzę, że wszyscy, ale taki przykład daję, tak? Ale starasz się ukryć. Kiedy jest jakieś zagrożenie, to starasz się ukryć. Wtedy potrzebujesz bezpiecznego miejsca. A Pan jest twierdzą. Czy rzeczywiście Pan jest twierdzą? A jeśli tak, to w jaki sposób? Kiedy ostatnio schowałeś się, ukryłeś się w tej twierdzy? Ostatnio, kiedy się ukryłeś? Konkretnie. Czy potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, czy musisz się grubo zastanowić? Wiecie, to jest bardzo ważne, bo wszystko fajnie brzmi, jeśli my tu tak opowiadamy, ja wam opowiadam, mam coś przygotowane, ale czasami jest tak, kiedy zderzamy się z praktyką naszego życia, to czasami nie potrafimy nawet zdefiniować pewnych rzeczy. Dobrze, jak zawsze potrafimy, to chwała Bogu, jak potrafimy i jest to żywe w naszym życiu. Ale czasami jest tak, że są to tylko pewne informacje, które do nas docierają. One miło brzmią w naszych uszach. Są takie, no, budujące. Ale warto się czasami zastanowić, jak one się w życiu sprawdzają. Kiedy ostatnio skryłem się w Panu? Jak uważam Boga za najwyższego władcę? I kiedy mi się zdarzyło być takim uzurpatorem? Takim przenośni troszeczkę, żebyście też rozumieli, że używam tego słowa, ponieważ ono padło w studium, ale czasami jest tak, że po prostu chcemy więcej. Nie potrafimy zachować tej postawy takiej uległości, sługi takiego, takiego zgodzenia się z Bożą wolą wtedy, kiedy to nie jest przyjemne. Warto się, słuchajcie, nad tym zastanowić.
I przyszło jeszcze takie pytanie do głowy, czy Bóg według na przykład kogoś, tak według mnie, może być dobrą twierdzą?
W sensie, jeszcze raz, jak?
Czy Bóg może być dobrą twierdzą?
Ale Bóg jest zawsze dobrą twierdzą.
Tak, czy ja tak uważam? Właśnie jakby w zastosowaniu.
A, okej.
Okay. Tak, takie pytanie do zastosowania jakby do mnie, tak? Czy,
no
czy
tak.
Czy to osobiście, czy...
Wiecie, twierdza to jest twierdza.
Tak.
No to nie jest drewniana chatka chociaż. No tak. W porównaniu, jak nic nie ma, to i drewniana chatka. Natomiast Bóg jest twierdzą, która nigdy nie zawiedzie. I o tym mówi Słowo Boże. Natomiast pytanie, czy ja tak do tego podchodzę? Czy ja rzeczywiście ufam Bogu? Jak gdyby pociągnę to w tą stronę twoje pytanie, może je w ten sposób rozwinę, żeby było bardziej jasne. Każdy musi sam się właśnie nad tym zastanowić. W swoim sumieniu, a też wierzę, że jak rozważamy, to Duch Święty nas prowadzi. Każdy coś tam w głowie, w sercu, w duszy ma. Każdy ma jakieś swoje problemy, przeżycia, wątpliwości, rozterki, tak? I to studium między innymi to i każde inne, które mamy w 3 razy w tygodniu, ma za zadanie przekazania pewnej informacji, którą Bóg w swojej mocy w taki czy inny sposób u kogoś jednego lub więcej może wykorzystać, może dotknąć duszy tego człowieka i pokazać coś. I w ten sposób po części widzimy, po części prorokujemy. Bo ja nie wiem, co do czyjego serca dociera. Ale to już jest dzieło Boga. Nie człowieka. Chcielibyście coś dodać?
Ja chciałabym inny werset. W zasadzie to prawie końcówka Biblii. Też o tym, jak Bóg mówi, o tym, czym mówi. No i jak jest najwyższy. Mm-hmm. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
Amen.
Dokładnie tego nie powiedzieliśmy.
Tak.
Dobrze. To jest 22 rozdział objawienia, werset 13.
Tak. Pierwszy i ostatni. Wrócimy do tego wersetu, omawiając Boga z innej strony. Kolejnej, tak, jego, jaki on jest, tak? Ale piękny werset, można go przytaczać za każdym razem i będzie trafny.
To jest ostatni, tak?
Dobrze, to słuchajcie, to pomódlmy się. Pomódlmy się.